Wydawnictwo Liber Novus przedstawia Zbigniew Nienacki, Pan Samochodzik i Złota Rękawica. Czyta Jacek Filipczyk. Rozdział pierwszy. Stary pomost w Iławie. Zagadkowa dziewczyna. Telegram, którego nie wysłałem. Bajeczka z bajeczką. Złota Rękawica. Wyzwanie do walki. Mój patent sternika. List z Ostródy. W szopie nad jeziorem Ruda Woda. Historia jachtu Szkwał. Czy zostanę armatorem? Tajemnica dziennika jachtowego. Był 20 czerwca. Dzień słoneczny i nieco wietrzny, ale bardzo upalny. Niemal przez cały ten dzień opalałem się na dachu kabiny jachtu, który łagodnie kołysał się na fali, przycumowany do pomostu zbudowanego na pustych, pływających beczkach w pobliżu mostu nad kanałem, łączącym w Iławie Wielki Jeziorak z Małym Jeziorakiem. Kiedyś pomost ten należał do klubu żeglarskiego LOK, lecz władze miejskie klub przeniosły w inne miejsce, a tu miał powstać reprezentacyjny ośrodek wypoczynkowy kolejarzy. Na razie tylko rozebrano na brzegu stare szopy, pomost stał się bezpański, a że znajdował się w pobliżu restauracji Czapla, służył teraz za miejsce postoju dla żeglujących po jeziorakach jachtmanów oraz za pirs pasażerski. Na chwiejnych deskach ustawiały się tłumy spoconych, objuczonych walizami wczasowiczów, którzy przyjeżdżali z najdalszych okolic Polski, aby niewielką motorówką dobijającą do pomostu co pół godziny przedostać się do ośrodków wypoczynkowych na Wielkiej Żuławie, o której powiadają, że jest jedną z największych wysp w Polsce, a może nawet w Europie. Na pomoście czekało ciągle po 100, a nawet więcej ludzi w najróżniejszym wieku. Upał doskwierał, przy brzegu nie było ani jednego drzewka dającego cień. Motorówka zaś zabierała za każdym razem tylko 10 osób. Należało więc długo czekać na swoją kolejkę, co dla ludzi zmęczonych niekiedy wielogodzinną jazdą pociągiem wydawało się ponad siły. Niektórzy próbowali wepchnąć się na motorówkę przed innymi. W tej sytuacji raz po raz wybuchały głośne awantury. Po brzegu roznosił się także wrzask matek, które upominały dzieci, aby nie wpadły do wody z chwiejnego pomostu. Cały teren przypominał wielkie koczowisko. Spoceni upałem wczasowicze otwierali walizy i posilali się, kupowali lody bambino i śmiecili. Bez przerwy śmiecili. Brodzili po kostki w śmieciach. Ale to dość obrzydliwe miejsce położone było w samym centrum miasta i mógł tu łatwo trafić nawet ktoś, kto po raz pierwszy znalazł się w Iławie. I dlatego właśnie tutaj postanowiłem zaokrętować swoją załogę złożoną z warszawiaków, którzy mieli przybyć wieczornym pociągiem. Aż w głowie huczało mi od kłótni i wrzasków. Mdło mi się robiło od widoku śmieci, ale odpłynąć stąd nie mogłem. Odejść także nie, bo na jachcie znajdował się dość cenny sprzęt żeglarski i turystyczny. Skazany więc byłem na słuchanie kłótni, płaczu dzieciaków i upomnień matek, a także, co nie było rzadkością, wesołych śpiewów tych wczasowiczów, którzy uznają, że piwo najlepiej gasi pragnienie. Minęła godzina 18. Przybył chyba pociąg z Warszawy, ponieważ pomost zapełnił się dodatkowymi gromadami objuczonych ludzi. Spoglądali na mnie z zazdrością, w czyściutkim żeglarskim stroju wylegiwałem się beztrosko na dachu kabiny, a oni pocili się w swoich garniturach i mieli za sobą podróż w przepełnionym pociągu. We mnie zaś narastał niepokój. Nie widziałem bowiem wśród nich żadnej znajomej twarzy. Nikt z członków mojej załogi się nie zjawił. Po 2 godzinach pomost opustoszał. Motorówka zabrała ostatnich wczasowiczów, a kierujący nią młody człowiek oświadczył mi, że to już ostatni jego rejs. Jeśli ktoś jeszcze zjawi się na pomoście, to niech się stara dostać na Wielką Żuławę wynajętą gdzieś łódką, albo niech zanocuje w hotelu czy na prywatnej kwaterze. Jemu, to znaczy kierującemu motorówką, też się należy odpoczynek. O 10 wieczorem zdałem sobie ostatecznie sprawę, że moja załoga nie przyjechała, choć przecież umówiliśmy się na dzisiaj. I to właśnie tutaj. Wiatr zdechł zupełnie. Jezioro stało się gładkie i jachtem kołysały tylko fale wzbudzane przez szalejące w pobliżu ślizgacze. Nie mogłem więc nawet opuścić tego obrzydliwego miejsca. Czekała mnie noc na jachcie zacumowanym w pobliżu ruchliwej ulicy, przy brzegu usłanym resztkami jedzenia i papierami w sąsiedztwie jazgotliwych motorówek. Wściekły, gniewnie pomrukując pod nosem, zlazłem z dachu do kokpitu. Wsunąłem się do kabiny i rad nierad zabrałem się do przyrządzania kolacji. Pewnie przyjadą nocnym pociągiem, pocieszałem się. W pewnej chwili usłyszałem odgłos kroków na deskach pomostu i mimo zapadającego zmroku przez szyby bocznego bulaja zobaczyłem wysoką młodą panienkę z ogromną walizą. Może czekać tu do rana, pomyślałem z satysfakcją, zły na swoją załogę, która też się chyba spóźniła na pociąg, podobnie jak ta panienka spóźniła się na motorówkę. Ale w gruncie rzeczy jestem człowiekiem poczciwym. Wyszedłem więc z kabiny i zawołałem. Na wielką żuławę już się pani dziś nie dostanie. Motorówka 1,5 godziny temu ruszyła w ostatni rejs. Dziewczyna niemal upuściła do wody swoją ciężką walizę. O Boże, co ja zrobię? Jechałam z Warszawy autostopem. Ci panowie zrobili mi głupi kawał i wysadzili mnie w Ostródzie, mówiąc, że to Iława. A pan nie mógłby mnie przewieźć swoim jachtem na wyspę? Wskazałem na gładkie jezioro, w którym odbijały się już refleksy świateł ulicznych. Pani widzi, że nie ma wiatru. Podniosła rękę do twarzy, jakby za chwilę miała się rozpłakać. Cały dzień nic nie jadłam. Pić mi się chce, jęknęła. Gdzie ja nocleg znajdę? Miasto pęka od wczasowiczów. Pieniędzy nie mam. Moja mama jest właśnie na Żuławie i tam na mnie czeka. Kupiłam sobie wisiorek z serduszkiem za pieniądze, które dała mi na bilet i dlatego wyruszyłam autostopem, a oni zrobili mi głupi kawał. Panienka wyglądała na 20 parę lat i moim zdaniem powinna była odznaczać się większym rozsądkiem, to znaczy albo nie kupować wisiorka za pieniądze przeznaczone na bilet kolejowy, albo zorientować się, że Ostróda to nie Iława. Ale ładnej dziewczynie łatwo się wybacza brak rozsądku, a ona była naprawdę bardzo ładna. Wysoka, szczupła, smagła brunetka z włosami przyciętymi na pazia. Nosiła długą, bardzo kolorową spódnicę w wielkie słoneczniki i śliczną, ręcznie haftowaną bluzeczkę. Już samo to, że nie miała na sobie połatanych i powycieranych dżinsów oraz powyciąganego swetra albo ortalionowej kurteczki, budziło moją sympatię. A że jestem wrażliwy na urodę kobiecą i serce mam czułe na ludzkie kłopoty, po chwili namysłu chrząknąłem głośno i oświadczyłem. Właśnie jem kolację. Jeśli pani jest głodna i chce się napić herbaty, to proszę wstąpić na łajbę. Zawahała się. Obrzuciła mnie i mój jacht uważnym spojrzeniem. Zapewne matka niejednokrotnie ją ostrzegała, aby nie przyjmowała zaproszeń od mężczyzn, których nie zna. — Pan mieszka sam? — zapytała ostrożnie. — Jestem kapitanem — powiedziałem z dumą. — Ale moja załoga nie zgłosiła się dziś na jacht. Nie wiem, co się stało. Może spóźnili się na pociąg? Zdecydowała się, bo i cóż jej mogło grozić? Jacht stał w dość ludnym miejscu w samym sercu miasta. Podjęła ogromną walizę i ostrożnie, w swych delikatnych, raczej balowych pantofelkach, zrobiła krok na pokład dziobowy jachtu. Och! Zawołała z odrobiną przestrachu, gdy jachtem lekko zakołysało. Ale wolną ręką chwyciła się stalowej liny, topsztagu i odważnie postawiła drugą nogę na pokład. Chciałem jej pomóc, wziąć od niej walizkę, lecz stwierdziła: nie, nie, dziękuję. Nie jestem taką niezdarą, na jaką być może wyglądam. Wygląda pani na damę, powiedziałem szczerze. I nawet trochę się dziwię, że podróżowała pani autostopem. Bo jestem lekkomyślna, przyznała się. Otworzyłem przed dziewczyną drzwi kabiny i wskazałem jej miejsce na koi tuż obok stolika, który rozkładałem na skrzyni mieczowej jachtu. Podałem kubek gorącej herbaty, kilka kromek chleba posmarowanych smalcem i usiadłem naprzeciwko niej, na drugiej koi. Jadła z ogromnym apetytem, w milczeniu rozglądając się po kabinie. Ładnie tu, stwierdziła, gdy skończyła jeść. Ile osób może mieszkać na tym jachcie? W kabinie tylko dwie, bo tu, jak pani widzi, są tylko dwie koje, natomiast w kokpicie, zauważyła pani pewnie, są przy burtach takie szerokie ławy, a raczej skrzynie. Otóż w tych skrzyniach kryją się materace i śpiwory. Rozkłada się materac na wieku skrzyni i śpi. W ten sposób mieszkać tu mogą aż 4 osoby. A jeśli pada deszcz, to tamci mokną. W achterpiku leży płachta brezentowa. Narzuca się ją na bom, tworząc coś w rodzaju namiotu. Była wszystkiego bardzo ciekawa. Zauważyła, że ściany przy kojach zabudowane są przeróżnymi szafkami. Zaczęła je otwierać, zaglądać do wnętrza. O, ma pan radio! Ucieszyła się. Tak, ale nie lubię hałasu, stwierdziłem sucho. A tu co jest? Otworzyła inną szafkę. To bardzo ważne moje papiery. A tutaj ma pan książki? O, przeważnie wiersze, zdziwiła się. Pan lubi poezję. To poezja ludowa Warmii i Mazur. Teraz się nią trochę interesuję. Uciąłem, nie chcąc się wdawać w dłuższe wyjaśnienia. Za bulajami jachtu zapadała już noc. Świeciły latarnie uliczne na drodze do mostu i po drugiej stronie jeziora, na skwerze przy pomniku Stefana Żeromskiego. — Jak panu na imię? — zapytała. — Tomasz, a pani? — Czy to nie wszystko jedno? — roześmiała się. — Przyjaciele nazywają mnie Bajeczką. Bardzo lubię, gdy się w ten sposób do mnie zwracają. — Bajeczka — powtórzyłem z przyjemnością, obserwując ładne rysy jej twarzy. Pięknie haftowaną bluzkę i długą, śliczną spódnicę w ogromne słoneczniki. Strasznie się objadłam, oświadczyła nagle i wygodnie wyciągnęła się na koi, zrzucając z nóg pantofelki. Niech pan sobie wyobrazi, że cały dzień spędziłam w podróży. Chyba nie ma pani zamiaru tutaj nocować, powiedziałem. A dlaczego by nie? Przecież ma pan aż 4 wolne łóżka. A rano przypłynie motorówka i dostanę się na wyspę. No tak, chrząknąłem zażenowany. Ale czy to wypada? Pani i ja, tylko we dwoje? Pan ma staroświeckie poglądy, zapytała. A może pan się mnie boi? Oczywiście, że nie, zaprotestowałem. Mam do pana zaufanie. Poezja czyni człowieka dobrym, stwierdziła z przekonaniem. A pan lubi wiersze. I może również sam je pisze? Nie, zaprzeczyłem. Natomiast szukam człowieka, który napisał pewien bardzo piękny i interesujący wiersz. Nie wiem, jak się nazywa, ale posiadam informację, że mieszka lub mieszkał w tej okolicy. Chciałbym go bliżej poznać. I od dawna szuka pan tego człowieka? Zapytała dyskretnie poziewując. Od stycznia, stwierdziłem. Roześmiała się cichutko i obrzuciła mnie wesołym spojrzeniem. Z czego się pani śmieje? Naburmuszyłem się. Uważa mnie pani za dziwaka. Oj nie, nie dlatego, spoważniała. Po prostu śmieszna wydała mi się myśl, że pan, człowiek na pewno inteligentny, od stycznia szuka jakiegoś poety i do tej pory go pan nie znalazł. Coś mi tu nie pasuje. Wzruszyłem ramionami. To nie jest takie proste. Powiem pani jeszcze, że nie sam go szukam. Jest nas parę osób. Właśnie na nich tu czekam. Mieli dziś przyjechać z Warszawy. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego ich nie ma. Może im się odwidziało wspólne poszukiwanie poety? Mają ciekawsze zajęcia? Powiedziała. Pani się myli. To są wprawdzie bardzo różni ludzie, ale ta sprawa bardzo nas z sobą związała. Nie wierzę, aby nagle zrezygnowali z poszukiwań i nawet mnie o tym nie poinformowali. Ten rejs, który miał się dziś rozpocząć, w gruncie rzeczy zorganizowałem tylko dla nich. Wierzę, że poprzez poezję ludzie mogą odnaleźć siebie samych, uczynić swoje życie sensowniejszym, ciekawszym. Bardzo pięknie pan mówi, westchnęła znowu ziewając dyskretnie. Ale to musiałaby być naprawdę wspaniała poezja. Czy może mi pan pokazać ów wiersz? Sięgnąłem do szafki nad koją. Wyjąłem papierową teczkę, a z niej przepisany na maszynie wiersz. Podałem go dziewczynie, a ona zbliżyła kartkę do palącej się pod sufitem bateryjnej lampki i czytała chwilę w milczeniu. Potem przeczytała głośno te zwrotki, które jej się najbardziej podobały. Ojczyzno moja, ponad tonią żurawi zwątpień krzyk jesieni, do starych gniazd dostępu bronią trzcin szable, aż się los odmieni. I znowu polski rycerz dumnie podejmie złotą rękawicę. Widziałem ją w blaszanej trumnie, gdzie wróg rozbitą miał przyłbicę. i wy wróćcie tu łabędziem w łopocie żagli białych skrzydeł. Mój grób z brzozowym krzyżem będzie, jak z grodgerowych malowideł. Jaki ten wiersz ma tytuł? Spytała. Nie ma tytułu. Sam go nazwałem Złota Rękawica, odrzekłem. I pan nie wie, kto go napisał? No właśnie, ożywiłem się. Wiadomo tylko, że autor mieszkał i być może jeszcze mieszka w tych okolicach. Czy tak trudno odnaleźć poetę? Zdziwiła się. Trudno, bo to nie był zawodowy poeta. Musimy pytać o niego we wszystkich wioskach nad tym jeziorem. Może był z zawodu cieślą jak Michał Kajka, a może rybakiem czy rolnikiem. To ludowy poeta, proszę pani. Popatrzyła na mnie jak gdyby z nowym zaciekawieniem. Jest pan bardzo miłym, ciekawym i sympatycznym człowiekiem. Zapewne i pana przyjaciele są równie mili. Jaka szkoda, że się do nich nie zaliczam i że na Wielkiej Żuławie czeka na mnie mama. A może powie pani jutro swojej mamie, że spędzi wczasy na jachcie? Będą dwie panie, 13-letni chłopiec i ja. Myślę, że wygospodarowalibyśmy miejsce do spania i dla pani. To będzie wspaniała przygoda, rzekłem z nadzieją w głosie. Wyraz niechęci nagle pojawił się na jej ładnej, smagłej twarzy. Nie lubię przygód. Przeżyłam kilka i nie pozostawiły mi przyjemnych wspomnień. Myślę też, że nie nadaje się do koczowniczego życia na jachcie. Mam 22 lata i jedynym moim wielkim marzeniem jest mieć własne mieszkanie, pokój z kuchnią, gdzie mogłabym gotować obiady dla kogoś bardzo miłego, sympatycznego, kogoś, kto poważnie traktuje życie. Nie mam wielkich życiowych celów i ambicji, proszę pana, a raczej powoli przestaję je mieć. Pan zaś, stwierdziła, jest dorosłym mężczyzną z duszą chłopca, który uwielbia przygody. To nie mój typ. Proszę się nie obrażać, ale nawet nie lubię tego rodzaju ludzi. Zrobiło mi się przykro. Dobranoc, powiedziałem. Życzę miłych snów. I wycofałem się z kabiny, zamykając za sobą drzwiczki. Dobranoc, usłyszałem głos bajeczki. Rozłożyłem materac na drewnianej ławie i wśliznąłem się do śpiwora. Nad głową miałem żagiel zwinięty na bomie, który leżał na dwunożnym, podobnym do cyrkla w sporniku. A wyżej było niebo, pełne gwiazd. Noc zapadła ciepła, ale męczył mnie hałas. Na pobliskiej ulicy ciągle jeździły samochody. Od strony restauracji Czapla dochodził nieustanny gwar głosów i śpiewy. Na jeziorze, mimo późnej pory, warczały głośno ślizgacze. I na dodatek to mdłe trupie światło jarzeniówek, odbijających się w czarnej toni. W uszy wsadziłem sobie woskowe kulki, aby odgrodzić się od hałasu. I chyba zaraz zasnąłem, przez chwilę tylko rozmyślając o dziewczynie, która kazała się nazywać bajeczką. Twierdziła, że nie lubi przygód, a jednocześnie tak lekkomyślnie pieniądze przeznaczone na bilet kolejowy wydała na kupno pozłacanego serduszka. Sprawiała wrażenie sprytnej, inteligentnej, a pozwoliła, aby ją oszukano. Wysiadła w Ostródzie, myśląc, że to Iława. Obudziłem się o 5 rano. Słońce świeciło mi prosto w twarz. Jachtem kołysało. Ktoś wszedł na pokład dziobowy. Zerwałem się z posłania i zobaczyłem Kikę. Ładnie nas pan urządził, panie Tomaszu, powiedziała z pretensją w głosie, tupiąc gumiakami na sklejce pokładu. Psst! Syknąłem i wskazałem na drzwi kabiny. Tam jest pewna dziewczyna. Śpi. Jeszcze za wcześnie, żeby ją budzić. Ale Kika nie myślała zachowywać się cicho. Wiadomość o dziewczynie powiększyła jej pretensje. Mogłam się była tego domyślić, oświadczyła z goryczą. Kompletuje pan sobie nową załogę, a z nas pan zrezygnował. Nie gadaj głupstw, rzekłem. Wczorajszy dzień straciłem czekając na was tutaj w tym okropnym miejscu, a wy nie raczyliście się zjawić. Kika ze złością rzuciła plecak na podłogę jachtu. Była osóbką bardzo młodą, ale energiczną i samodzielną, a także przekorną. Wiedziała na przykład, że nie lubię dżinsów i pewnie właśnie dlatego ubrała się w stare, połatane dżinsy i gruby czarny sweter. Na jasnych, krótko przyciętych włosach miała czapkę z Teksasu. Była ładna, ale ten strój sprawiał, że wydawała się brzydka. – Co też pan opowiada? – Spojrzała na mnie wyzywająco, ujmując się pod boki. Przysłał pan do nas telegramy, że odwołuje pan rejs i przesuwa go na późniejszy termin. Pani księżyc i psycholog rozpakowali plecaki, ale ja miałam już wykupiony bilet i zdecydowałam się wyjechać. Pomyślałam, że jeśli nie spotkam pana, to zabiorę się na Notosa, bo on już od 2 dni żegluje po jezioraku. Telegram? Nie wysłałem żadnego telegramu. O czym ty mówisz, Kika? Nareszcie wylazłem ze śpiwora, ale w piżamie, z nieogoloną twarzą, czułem się nieswojo. Byłem zaspany i trochę nieprzytomny. Niech pan wyjmie kulkę woskową z lewego ucha, zwróciła mi uwagę. Coś mi się zdaje, że moje słowa do pana nie docierają. Dostaliśmy telegram, że rejs przesuwa pan na późniejszy termin. Słyszy pan, co powiedziałam? Słyszę, ale nie wysyłałem żadnego telegramu. Z kieszeni spodni wyjęła kartkę i podała mi ją bez słowa. Przeczytałem. Rejs przesuwam o kilka dni. Nie przyjeżdżajcie. Czekajcie na wiadomość, Tomasz. Zmiałem telegram i rzuciłem go na dno kokpitu, ale po sekundzie podniosłem. Rozprostowałem i obejrzałem dokładniej. To nie ja go wysłałem, oświadczyłem jeszcze raz. Ale nadany został z Iławy przedwczoraj wieczorem. To jest w tym samym czasie, gdy i ja tutaj przypłynąłem i przycumowałem. Ktoś chciał nam pomieszać szyki i opóźnić rejs. To nie pan wysłał ten telegram? Dziewczyna aż przysiadła z wrażenia. W takim razie powinien pan natychmiast zadzwonić do Warszawy, do pani księżyc i wyjaśnić całą sprawę. Jak pan sądzi, czy tego głupiego kawału nie zrobił nam ktoś z Notosa? Bo komu innemu może zależeć na tym, aby utrudnić nasze poszukiwania? Przecząco pokręciłem głową. Nie posądzam o to nikogo z Notosa, ale przecież mówiłem wam tyle razy, że mamy nie tylko konkurentów, lecz i przeciwników. Od samego początku ktoś nam psuje szyki. Poczułem przypływ energii, jak zwykle, gdy wyłania się poważniejsza trudność. Obudź tę dziewczynę, rozkazałem Kice. I róbcie śniadanie, bo na pewno jesteś głodna, a ja ogolę się i zaraz pobiegnę na pocztę. Kika otworzyła drzwi kabiny i gwizdnęła głośno. Czy pan jeszcze śni, panie samochodzik? Zapytała z ironią. Przecież tu nie ma żadnej dziewczyny. Nie ma bajeczki? Zdumiałem się. Jakiej bajeczki? No, bajeczki. Zajrzałem do kabiny i stwierdziłem, że koja, na której wczoraj położyła się tamta dziewczyna, jest pusta. Zniknęła także walizka, z którą bajeczka przyszła na jacht. Co pan opowiada jakieś bajeczki? Kika patrzyła na mnie, jak patrzy się na kogoś, kto stracił rozum. Chciała, żeby ją nazywać bajeczką. Bezradnie rozłożyłem ręce i miałem chyba bardzo głupią minę. Była bardzo ładna, w haftowanej bluzeczce i w spódnicy w duże słoneczniki. Spóźniła się na motorówkę i poprosiła, żebym ją przenocował na jachcie. Zjedliśmy razem kolację, potem trochę rozmawialiśmy o poezji. O złotej rękawicy, pokiwała głową Kika. I pan dał się pociągnąć za język, prawda? Tak, ale nie ma żadnego ale. Ta dziewczyna została przez kogoś wysłana i zrobiła pana w konia. Proszę cię, przestań używać tego okropnego żargonu, poprosiłem. Powiem krótko, dał się pan nabrać na bajeczkę, panie samochodzik. Wszyscy wiedzą, że lubi pan dziewczyny w powiewnych kolorowych spódnicach i haftowanych bluzeczkach. I ona właśnie tak wyglądała, prawda? Tak, westchnąłem. Serce pana samochodzika natychmiast stopniało. Szydziła Kika i bez cienia podejrzeń przyjął dziewczynę na jacht. Wtajemniczył we wszystkie nasze sprawy. A gdy pan samochodzik spał, dziewczyna zniknęła bez śladu. O, przepraszam, ślad pozostawiła. Kika wsunęła się do kabiny i zdjęła coś z koi, na której spała bajeczka. Proszę, podała mi z triumfującą miną to coś. Była to skórzana rękawica pomalowana na złoty kolor. Złota rękawica. Mruknąłem. Czy rozumie pan coś z tego? Nie od razu odpowiedziałem na jej pytanie. Najpierw opowiedziałem ze szczegółami o wizycie bajeczki, o naszej rozmowie na jachcie, o jej pytaniach, moich odpowiedziach i zakończyłem. Nie zdradziłem bajeczce żadnych tajemnic, bo nie jest tajemnicą, że organizujemy rejs, aby odnaleźć autora Złotej Rękawicy. Wiele osób wie o naszej wyprawie, jak choćby załoga Notosa. Ktoś zdecydował się opóźnić nasz rejs i, wykorzystując to opóźnienie, przysłać tu bajeczkę. Ona pozostawiła na jachcie pomalowaną na złoty kolor rękawiczkę. Innymi słowy, rzucono mi jawnie wyzwanie do walki, bo tylko tak rozumieć można ten gest. Rzucenie przeciwnikowi rękawicy jest oznaką wypowiedzenia walki. Kika wzruszyła ramionami. Przecież od początku mamy do czynienia z przeciwnikami i bez przerwy toczymy z nimi walkę. Dlaczego akurat teraz, w tej chwili, rzucili nam rękawice? Nie mam pojęcia, mruknąłem. A może nie tak dawno wydarzyło się coś ważnego? Zastanawiała się Kika. Może zrobił pan coś takiego, co do wściekłości doprowadziło naszych przeciwników? Nie przypominam sobie takiego wydarzenia. Medytowałem głośno. Ale muszę mieć czas, aby przemyśleć całą sprawę. Zrób śniadanie, Kika, a ja się ogolę. Byłem tak zdenerwowany tym, co się stało, fałszywym telegramem, opóźnieniem się rejsu i dziwną wizytą bajeczki, że dwukrotnie zaciąłem się brzytwą. Irytację moją powiększały jeszcze szyderstwa Kiki, która gotując kawę na maszynce gazowej w kabinie, raz po raz wystawiała stamtąd głowę i wygłaszała sentencje w rodzaju: w pewnej książce czytałam, że jeśli przed mężczyzną pojawi się dziewczyna, która wygląda jak ta z jego pięknych snów, to on powinien się szybko obudzić i nakazać sobie ostrożność. Posłuchaj, Kika, rzekłem wreszcie z trudem, nakazując sobie spokój. Od chwili, gdy weszłaś na jacht, jesteś tylko członkiem załogi, zwykłym majtkiem, a ja kapitanem. Na jachcie załoga musi bez szemrania wykonywać polecenia kapitana. Nakazuję ci ciszę. Ani słowa. Yes, sir, wyprężyła się dziewczyna. Nie chciało mi się jeść. Wypiłem tylko kubek gorącej kawy, parząc sobie usta. Zapaliłem papierosa i pognałem na pocztę. Była 7 rano, a pocztę otwierano dopiero o 8. Nerwowo, jak przysłowiowy tygrys w klatce, krążyłem po ulicach, myśląc o sytuacji, w jakiej się znalazłem. Nie ulegało wątpliwości, że nasz rejs zaczynał się niefortunnie. Historia Złotej Rękawicy kryła w sobie jakąś zagadkę. W swoich poszukiwaniach mieliśmy konkurentów i przeciwników. Konkurentów nie lękałem się, a przeciwnicy, jak mi się ostatnio wydawało, zrezygnowali ze swej działalności. Tymczasem w najbardziej nieoczekiwanym momencie znowu dali o sobie znać. Co się stało? W mojej mikroskopijnej kawalerce na Starym Mieście w Warszawie wszystkie ściany, od podłogi aż do sufitu, pokryte były półkami pełnymi książek. I tylko w jednym miejscu, tuż koło tapczanu, widniało wśród grzbietów książek jak gdyby małe okienko, w którym wisiał oprawiony w ramki mój patent jachtowego sternika morskiego, wydany przez Polish Yachting Association, czyli Polski Związek Żeglarski. A w szufladzie biurka, wśród najcenniejszych dokumentów, kryła się starannie owinięta w celofan sportowa książeczka żeglarska z numerem 6183, pełna wpisów o zdobywanych kolejno stopniach żeglarskich, od zwykłego żeglarza począwszy, na jachtowym sterniku morskim skończywszy. Wszystkie te stopnie uzyskałem jeszcze w liceum i w okresie studenckim. Potem, od kiedy podjąłem pracę, tylko sporadycznie udawało mi się znaleźć trochę czasu, aby zaokrętować się na jakiś jacht i odbyć dłuższy pełnomorski rejs. Miałem prawo ubiegania się o patent kapitana żeglugi bałtyckiej, a później o patent kapitana żeglugi wielkiej. Ale zajęty pracą zawodową, tropieniem handlarzy antykami i złodziei dzieł sztuki, wciąż zaniedbywałem tę sprawę. Mój patent z biegiem lat żółkł coraz bardziej i blakły marzenia młodości. Już nawet w snach coraz rzadziej widziałem siebie na mostku kapitańskim, prowadzącego wspaniały jacht w stronę mórz południowych i egzotycznych lądów. Co najwyżej niekiedy zastanawiałem się, czy nie kupić jakiegoś starego, wysłużonego jachtu mieczowego i po wyremontowaniu go popływać w okresie urlopu po którymś z jezior mazurskich. Ale nawet i tych skromnych planów nie realizowałem, ponieważ nie dochodziły do mnie wieści o żadnym tanim jachcie, a na okres lata mój przełożony, dyrektor Marczak z Centralnego Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, wynajdywał dla mnie zazwyczaj jakieś ważne, niecierpiące zwłoki zadania. Przeżywałem mnóstwo niekiedy bardzo dramatycznych przygód, ale ta jedna, rejs po smaganym wiatrem jeziorze, omijała mnie, pozostawiając w duszy nieugaszoną tęsknotę. Aż pewnego dnia, a było to przy końcu grudnia, gdy na ulicach Warszawy leżał śnieg i termometr wskazywał 20 stopni mrozu, przyszedł do mnie list, który zapachniał mi latem, słońcem, jeziorem, lasem, wakacyjną przygodą. Przysłał go mój znajomy szkutnik z Ostródy, pan Czesław Grodzki. Drogi panie Tomaszu, dowiedziałem się, że nad jeziorem Ruda Woda koło Małdyt w stodole u Kazimierza W. znajduje się stary jacht, który po wyremontowaniu mógłby panu dobrze służyć. Wydaje mi się, że za ów wrak nie musiałby pan zapłacić więcej niż 1000 złotych. Za remont łajby nie wezmę od pana wiele i wyszykuję ją panu tak, jak dla siebie, bo dobrze pamiętam, że to dzięki panu nie straciłem pieniędzy. Wtedy, kiedy chciano mi sprzedać obrazy Kossaka, a pan zdemaskował je jako falsyfikaty. Jeśli więc nosi się pan jeszcze z myślą o posiadaniu swojej łajby, proszę nie powiadomić listownie. Umówimy się u Kazimierza W. Zajrzałem do kalendarzyka, aby upewnić się, kiedy w styczniu wypada wolna sobota. Potem dokonałem podsumowania swoich zasobów finansowych. W portfelu miałem 2000 złotych, a 7000 spoczywało na książeczce PKO. Do lata może jeszcze trochę bym zaoszczędził. Czy z takimi zasobami można pokusić się o kupno, remont i wyposażenie jachtu śródlądowego? 15-metrowe, dakronowe żagle do zwykłej omegi kosztowały w sklepie żeglarskim ponad 7000 złotych, a olinowanie stałe i ruchome, maszt, koszt remontu u szkutnika? W jakim stanie była ta łajba, skoro jej właściciel chciał za nią tylko 1000 złotych? Wysłałem jednak list do pana Grodzkiego, a w najbliższą wolną sobotę, nie zważając na zamieć śnieżną, zima tego roku dawała się mocno we znaki, zjawiłem się swym wehikułem w Małdytach i zapytałem o Kazimierza W. Skierowano mnie na boczną drogę nad jeziorem, do samotnego dużego gospodarstwa. Było południe, zamieć śnieżna wciąż trwała. Z obszernego murowanego domu wyszedł pan Grodzki, ubrany w ogromny biały kożuch. Łajba jest w szopie za jeziorem, tylko proszę się nie przestraszyć widoku tego wraka, ostrzegł mnie z uśmiechem. Nie bardzo wiem, jak wyglądała szopa i jej otoczenie, jezioro i brzeg, nad który zaprowadził mnie znajomy szkutnik. Cały świat zdawał się tonąć w wirującej wokół nas bieli padającego śniegu. Przypominam sobie tylko, że zatrzymaliśmy się przed ogromnymi wieżejami drewnianego budynku. Grodzki uchylił małe drzwi i ujrzałem ów jacht. Ogromną łajbę, która była jedną wielką ruiną, nadającą się najwyżej na opał. W poszyciu zrobionym z wąskich listewek, czyli tak zwanej słomki, widniały dwie potężne dziury. Dach kabiny był załamany, z pokładu dziobowego pozostały nędzne resztki, a otwór forluku miał wyrwaną pokrywę. Brakowało zrębnicy kokpitu, szyby bulajów wybite, drzwi do kabiny wyrwane z zawiasów. W wypatroszonym wnętrzu leżał rumplowy ster z piórem i ogromny przerdzawiały miecz. Tu i ówdzie pozostały plamy łuszczącej się farby. Żółtej, białej, brązowej, a nawet niebieskiej. Zapewne kadłub wiele razy malowano. Wręgi zrobione z dębu były jednak całe i zdrowe. Ani śladu próchna nie widziało się w stępce, dennikach, pokładnikach. W świetnym stanie znajdowała się rufa, stewa przednia i tylna. Mocne było także jarzmo masztu. W sylwetce jachtu uderzyło mnie coś znajomego. Niech mnie licho porwie, zawołałem, jeśli ja nie znam tej starej balni. Założę się o mój wehikuł, że na przodzie burt są resztki dawnego napisu szkwał. Grodzki podszedł do dzioba. Ma pan rację, to jest szkwał, stwierdził ze zdumieniem. To był szkwał, powiedziałem. Pudło ma kilka tysięcy lat. Myślę, że starożytni Argonauci płynęli nim po złote runo. To nie łajba, lecz wykopalisko. Szkutnik uśmiechnął się wyrozumiale. Pan żartuje, oświadczył. To jest bardzo piękny jacht i w zupełnie dobrym stanie. Uznaję go za najgorszą łajbę wszechczasów, odrzekłem, bo z całą siłą wezbrały we mnie niemiłe wspomnienia. Nie wiem, czy mazurskie jeziora znają krypę mniej zwrotną i powolniejszą. Ten jacht był przekleństwem młodych żeglarzy. Znam go lepiej niż pan sądzi. Zdobyłem na nim stopień sternika, ale kosztowało mnie to wiele trudu i potu. Ta łajba była nieposłuszna i powolna jak krowa. Przysiągłem sobie, że nigdy w życiu nie wstąpię na jej pokład. Pływałem potem na dziesiątkach jachtów, ale takiego czegoś nigdy w życiu więcej nie spotkałem. Była pośmiewiskiem całego naszego klubu. Używano jej wyłącznie do celów szkoleniowych. Czy wie pan, jak ją przezywano? Krasula. Na burtach miała napisane szkwał, ale każdy mówił o niej krasula. Szkutnik pokręcił przecząco głową. To bardzo piękny słup, powtórzył z uporem. Niech pan spojrzy, jaką ma wysmukłą sylwetkę. Znam na pamięć jej wymiary. Długość 8 metrów i 40 centymetrów, szerokość 2 metry, zanurzenie bez miecza około 50 centymetrów, z mieczem 1 metr i 10 centymetrów, wyrecytowałem. Pan Grodzki powtórzył po raz trzeci. To bardzo piękna łajba. Wiem, że w pewnym klubie w Ostródzie leży stary, niepotrzebny nikomu maszt od dragona i stare żagle do niego. Prawie 27 metrów szmaty. I maszt, i te żagle sprzedadzą nam bardzo tanio. Przy takich żaglach chodziłaby szybko, jak prawdziwy szkwał. Musiała być przedtem niedożaglona. Możliwe, stwierdziłem. Mieliśmy do niej maszt tylko na mały żagiel. Razem z fokiem 15 metrów kwadratowych. Maszt i żagiel pochodziły od starego Ramblera. Grodzki wzruszył ramionami. Była pomyślana jako szkwał, a wy zrobiliście z niej krasulę. A czy wyobraża sobie pan, co by to było, gdyby dać jej 2 bliźniacze foki? Natychmiast wpadałaby w ślizg. Trochę innym, mniej wrogim spojrzeniem obrzuciłem tę stertę wręg i klepek. Za drewnianymi ścianami szopy huczał wiatr i przez szczeliny w deskach wciskał śnieg na zrujnowany pokład szkwała. Przykucnąłem na połamanej sklejce obrzeża burty i zapaliłem papierosa. Opadły mnie wspomnienia. Usłyszałem skrzyp wrót stodoły. To pan Grodzki, człowiek subtelny i znakomicie rozumiejący mój nastrój. Odszedł, abym mógł przemyśleć sprawę i podjąć decyzję. Zapewne powrócił do domu obecnego właściciela jachtu i tam postanowił na mnie zaczekać. A ja przypomniałem sobie młodość i pierwsze nauki żeglarstwa w międzyszkolnym klubie sportowym. Nie mieliśmy wtedy, tak jak to jest teraz, wspaniałych żaglówek. Pływaliśmy na czym się dało. Nawet zwykłe balie gotowi byliśmy przerobić na jachty. Wśród przeróżnych zapaleńców żeglarstwa znalazł się w naszym klubie nawet taki, który postanowił sam zbudować jacht. Zapomniałem już jego nazwiska, ale pamiętam, jak gorliwie zabrał się do roboty. Zdaje się, że był studentem Politechniki i w jej warsztatach wykonywał rozmaite części do łajby. Kadłub był już na ukończeniu, gdy konstruktor i zarazem budowniczy obraził się o coś na nasz klub, a może po prostu skończył Politechnikę i otrzymał pracę gdzieś w odległych stronach. W każdym razie swoje dzieło porzucił, pozostawiając je w spadku klubowi. Skończyliśmy pracę bez niego. Nie było jej zresztą wiele. Mieliśmy stary maszt i żagle od Ramblera. Przewieźliśmy łajbę na jeziora mazurskie. Odtąd przez wiele lat tu pływała. Ja także wiele razy ją prowadziłem, przeklinając zawsze jej powolność i małą zwrotność. Gdy zdobyłem patent sternika jachtowego, przesiadłem się na szybkie i nowoczesne łajby. Porzuciłem też jeziora mazurskie i wyszedłem na zatokę, a potem w morze. O szkwale, czyli krasuli, zapomniałem, bo nie lubimy zachowywać w pamięci nieprzyjemnych wspomnień. A teraz oto ta sama łajba leżała przede mną w ruinie, osypana śniegiem. Poskrobałem palcem łuszczącą się farbę na obrzeżu burty i nagle coś ścisnęło mnie za gardło. Oto jak wygląda wdzięczność ludzka. pomyślałem. Pływano na niej przez wiele lat, wyszkoliła wielu wspaniałych żeglarzy, a teraz tkwi tutaj, zapomniana, skazana na spalenie w piecu. We wszystkich żeglarzach, a więc i we mnie, tli się przekonanie, że każdy jacht, podobnie jak każdy człowiek, ma duszę. Taką własną jachtową duszę, którą każdy kapitan, gdy wkracza na pokład, musi szybko poznać, aby z łajbą w godzinach wielkiego wichru stanowić jedność i wychodzić cało z niebezpieczeństw. Krasula, poczciwa krasula, mruczałem do siebie, głaszcząc jej łuszczącą się burtę. Jakie wiatry zagnały cię aż tutaj do starej szopy? I obudziło się we mnie pragnienie, aby tę łajbę wskrzesić, uczynić znowu zdolną do pływania, a potem, na złość wszystkim, nazwać ją krasula. Wymalować tę nazwę na burtach i popłynąć, choćby drwiono sobie z niej i ze mnie. Obszedłem jacht jeszcze raz dookoła. Wlazłem do kokpitu i do rozwalonej kabiny. Sięgnąłem ręką do znanej mi z dawnych lat małej skrytki pod obrzeżem, gdzie zazwyczaj każdy kapitan chował mapy i dziennik jachtowy. Spodziewałem się, że wygarnę ze skrytki tylko trochę kurzu i śmieci, ale palce moje trafiły na zeszyt. Oprawiony w ceratę, mocno zawilgotniały zeszyt. Chwyciłem go ostrożnie i podszedłem pod szczelinę w deskach, bo w głębi szopy panował półmrok. Był to stary, pożółkły już dziennik jachtowy Szkwała, któryś chyba z kolei, ale na pewno ostatni. Na jednej z początkowych kartek w spisie załogi odkryłem z bijącym sercem swoje imię i nazwisko: Tomasz N.N., pierwszy oficer. Tak, byłem wtedy pierwszym oficerem na Szkwale, a teraz stanę się jego armatorem i kapitanem. Kartkowałem dziennik dalej. Mimo, że sypiący przez szpary w deskach śnieg padał na zapisane stroniczki. I raptem, choć palce grabiały mi z zimna, zrobiło mi się gorąco. Przeczytałem coś, co we mnie, zawodowym detektywie muzealniku, obudziło jakiś sygnał alarmowy, nakazujący czujność i uwagę. Wreszcie zeszyt dziennika jachtowego ukryłem jak skarb na piersiach i opuściłem szopę. Przygięty do ziemi pod nawałem wiatru, oślepiony śniegiem, z trudem dobrnąłem do murowanego domu, gdzie przy szklance gorącej herbaty pan Grodzki rozmawiał ze starym wąsatym rolnikiem. Otrzepałem kurtkę, zdjąłem czapkę. W porządku, powiedziałem. Kupuję te wręgi i burty. Spisaliśmy krótką umowę, na mocy której za sumę 1000 złotych, słownie 1000 złotych, stałem się właścicielem jachtu Szkwał. Kupiłem jacht w cenie drewna opałowego, bo i chyba tyle był wówczas wart.